Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich młodych przyjaciół do słuchania naszej audycji. A dzisiaj bardzo interesujący temat, bowiem chcemy trochę powiedzieć o sektach. Bo wiecie, że już nieraz słyszeliście na ten temat, ale my chcemy powiedzieć to o tym konkretnie w kontekście właśnie wakacji, które stają się czasem intensywnego działania różnego rodzaju sekt i grup religijnych, które korzystając z tego, że młodzi ludzie są z daleka od domu, że są czasem z daleka od wpływu swojego środowiska, rodziców, no, narażeni na różne okoliczności, są bardzo często poddawani wpływowi różnego rodzaju sekt. O tym będą dzisiaj do nas mówili nasi goście. To jest siostra Agnieszka i brat Tymoteusz. Oczywiście nie są to prawdziwe ich imiona, dlatego że ciągle jeszcze w Polsce i na świecie mówienie i przedstawianie się przez osoby zajmujące się sektami swoim imieniem i nazwiskiem nie zawsze bywa bezpieczne, zwłaszcza jeśli ma się dzieci, kiedy po prostu różnymi sprawami chce się również zajmować w sposób bardzo skuteczny. Więc pozwólcie, że tak się umówimy, że dziś w studiu są brat Tymoteusz i siostra Agnieszka.
Nie!
Czasem można spotkać się z taką opinią, że sekty to zjawisko marginalne, że właściwie nie ma co poświęcać mu zbyt wiele uwagi, bo robi się mu jeszcze większą reklamę. Tymczasem okazuje się, że wcale nie jest to zjawisko tak mało godne uwagi, zwłaszcza, że niejednokrotnie i dla wielu osób, które otarły się o sekty, okazało się to doświadczenie dramatyczne i niejednokrotnie bardzo mocno wpływające na całe ich życie i życie całych rodzin. Wiele dramatów dokonało się właśnie w związku z kontaktem z sektami, a wszystko czasem na początku wyglądało bardzo niewinnie, bardzo niepozornie. Również czasem ludzie jadąc na wakacje, nawet kiedy jechali na takie wydarzenia jak pielgrzymka, prawda? Zdarzało się, że nie uchroniło to ich od spotkania z sektami.
Szczęść Boże. Tak więc temat sekt, myślę, jest aktualny przez cały rok, ale szczególnego znaczenia nabiera właśnie w tym okresie wakacyjnym, który tradycyjnie uchodzi za okres, kiedy ludzie nawiązują nowe przyjaźnie, zmieniają miejsce pobytu, jadą na wypoczynek i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście ten okres może sprzyjać takim sytuacjom, które mogą doprowadzić ostatecznie do tego, tak jak żeśmy słyszeli słowa tej piosenki. No, słowa piosenki są, można powiedzieć, dosyć prawdziwe, acz wydają się być taką poetycką przesadnią, ale nie są to słowa przesadne, tak rzeczywiście jest, można tą piosenkę w sposób bezpośredni rozumieć. Czy sekty są tematem wakacyjnym tylko? No, myślę, że nie tylko, bo można powiedzieć, że wejściem do sekty jest zagrożony każdy człowiek, nie tylko młody człowiek. Często jest tak, że starsze osoby spychają ten temat jak gdyby i mówią, że to jest zagrożenie tylko dla młodych ludzi, ale tak naprawdę jest to zagrożenie dla każdego, ponieważ każdy człowiek ma w swoim sercu taką tęsknotę za Panem Bogiem. Mówi się, że człowiek jest stworzeniem religijnym i poszukuje jakiejś religii, poszukuje jakiegoś Boga. Okazuje się, że nie zawsze ta religia jest konstruktywna dla człowieka. Czasami może dochodzić do po prostu destrukcji. Zgodnie zresztą ze słowami tej piosenki. Natomiast czy jest to temat marginalny sekty? Czy w ogóle liczba osób, które należą do sekt, to jest jakiś margines? Otóż w pewnym sensie jest to margines, bo jeśli liczbowo przyjmiemy, specjaliści mówią o tym, że w każdym społeczeństwie około 2,2% do 2,5% osób należy do sekt, no to wydaje się, że nie są to duże liczby. Natomiast jeśli zestawimy to z innego rodzaju patologiami, jak na przykład alkoholizm czy narkomania itd., okazuje się, że no, nikt w Polsce nie będzie mówił, że narkomania to jest marginalny temat, tylko dlatego, że powiedzmy w Polsce jest tylu i tylu narkomanów. Więc na pewno uwikłanie w sektę nie jest marginalnym jakimś, powiedzmy, zjawiskiem, bo sobie obliczmy na 7 milionów, miliardów ludzi, którzy żyją, 2,5% ile to jest. Może ktoś obliczy i zadzwoni do nas i powie, ile to będzie osób uwikłanych w sekty. W każdym bądź razie wakacje rzeczywiście są zagrożeniem dla młodych ludzi, ponieważ naprawdę musimy uważać, z jaką organizacją rozmawiamy, z jakim członkiem organizacji rozmawiamy, do czego on nas namawia. Do sekty nie werbuje się w jakiś magiczny sposób, tylko po prostu jest to zawsze jakiś sympatyczny, fajny człowiek, który opowiada nam jakieś bardzo ciekawe rzeczy i nas po prostu to wciąga. To nie jest tak, że sekta na kogoś zarzuca swoje sidła, tylko my po prostu jesteśmy pociągani, sekta nas wabi, jesteśmy pociągani i wchodzimy do tej sekty. Oczywiście z drugiej strony też jest w nas jakaś potrzeba szukania szukania religii, szukania wiary, szukania Pana Boga. No i szukamy nie tam, gdzie trzeba. To jest po prostu tak, że nie znaleźliśmy, czy nie mieliśmy szansy, albo odrzuciliśmy zdrową religię i wpadamy w takie właśnie problemy.
Czy to prawda, że w Polsce istnieje około 1000 sekt?
Różnego rodzaju oficjalne raporty podawały liczbę 300 sekt, ale były to raporty, które były na przykład w roku 95 i tak dalej. Myślę, że liczba ta się zwiększyła. Natomiast zanim poda się liczbę sekty, to należałoby w ogóle zdefiniować, co to jest sekta. Ale powiedzmy, że jeśli jest dana grupa, powiedzmy, nie wiem, na osiedlu tutaj gdzieś w Toruniu, i gromadzą się w domu, na przykład dajmy na to u jakiejś przysłowiowej pani Zosi albo Tereski, i należy tam 5 osób i, nie wiem, trzymają się za ręce, wyznają wiarę w jakiegoś Boga i odczyniają na przykład, nie wiem, jakieś różne czary albo jakieś inne praktyki, i bardzo mocno w to wierzą i to wszystko jest bardzo takie dziwne, to można powiedzieć, że mamy do czynienia z sektą, ale nigdy nie ma szans, że ta sekta zostanie ujęta w jakieś raporty czy statystyki, więc myślę, że jest więcej w Polsce sekt niż 1000.
Jeżeli możemy też jeszcze o takich sprawach powiedzieć, które są najbardziej znane i które są najbardziej niebezpieczne sekty w Polsce?
W Polsce najbardziej znaną sektą, znaczy to jest właśnie taki paradoks, bo ta grupa religijna, o której teraz mówię i zaraz powiem jej, wymienię jej nazwę, to my żeśmy się tak mocno przyzwyczaili do tych ludzi, bo oni bardzo często do nas przychodzą, odwiedzają nasze domy, są dosyć tutaj regularni, no i mają naprawdę z dużym poświęceniem działają, odwiedzając nas bardzo regularnie, często my ich wypraszamy, a oni wchodzą oknem wtedy i taka to jest sytuacja. Ale tak po prostu Świadkowie Jehowi w tej chwili to jest około 120 tysięcy osób ponad. To są oficjalne statystyki, to są te osoby, które należą do tej organizacji, tak jak oni to mówią. I trzeba pamiętać o tym, że to jest w Polsce trzecia grupa religijna pod względem ilości. Na pierwszym miejscu oczywiście są katolicy, na drugim są prawosławni, których jest tam od 700 tysięcy do 500 tysięcy, różne statystyki różnie podają, a ich jest właśnie, są na trzecim miejscu ze swoją liczbą 120 tysięcy. Z tym, że tutaj trzeba pamiętać, że to są członkowie niejako zarejestrowani, ujęci w statystyki, natomiast oddziaływanie ich nauczania, ich doktryny jest o wiele szersze, ponieważ statystyki mówią o tym, że na ich spotkania przychodzi bardzo dużo osób, które z różnych racji nie są przez nich dopuszczane do pełnego członkostwa w organizacji. W każdym razie oddziaływanie takie ideowe, czy takie to szerzy, liczbę osób, które wyznają ich poglądy, ocenia się na 250 tysięcy w Polsce. I proszę pamiętać, że to są osoby bardzo, bardzo oddane temu, co robią. Są bardzo, bardzo gorliwe, można tak powiedzieć. Oczywiście jest to zła gorliwość, nie w tą stronę, że tak powiem, ale to jest 250 tysięcy osób, które są bardzo, bardzo gorliwe i rozszerzają swoją doktrynę, nauczają, chodzą po domach i tak dalej. Czy to w sposób formalny lub nawet nieformalny, poprzez spotkania w pracy, w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast proszę to zestawić z liczbą świadomych, można powiedzieć, takich naprawdę wierzących, działających katolików. Jaka ta liczba jest, to trudno mi jest ocenić, ale zdecydowanie ta liczba odbiega od tej liczby takiej statystycznej, gdzie tam 95% narodu obywateli polskich należy do, uważa się za katolików. No, różne statystyki też różne to podają, ale ta grupa takich świadomych katolików działających w różnego rodzaju ruchach odnowy kościoła, jak to się mówi, czy różnego rodzaju organizacjach kościelnych, no jest zdecydowanie mniejsza. Niektórzy mówią tu nawet o milionie. Także kiedy zostawimy te 250 tysięcy z tym milionem katolików, no to wtedy to wygląda wręcz dramatycznie, a trzeba pamiętać, że 120 tysięcy świadków to jest tylko ta najliczniejsza grupa religijna, którą spokojnie można określić mianem sekty. I my żeśmy to, co mówiłem na początku, żeśmy tak mocno do nich przyzwyczaili, że oni są bardzo znani wszędzie. Ich, no, na ulicy można ich rozpoznać, ponieważ przeważnie są tak dosyć klasycznie, konwencjonalnie ubrani i pod pachą właśnie dźwigają swoje strażnice. To można powiedzieć, że tak zapominamy o tym, że to jest naprawdę groźna sekta. Dla kogo groźna? Otóż, no proszę sobie wyobrazić, że ta grupa wyznaje taki pogląd, że nie może dojść do transfuzji. Transfuzja krwi jest uznawana przez nich za, no, może nie największy grzech, ale jeden z cięższych, poważniejszych grzechów i że uważają, że Pan Bóg tego zabronił, powołując się bardzo błędnie i przewrotnie na pewne fragmenty z Pisma Świętego, głównie na Dzieje Apostolskie, gdzie tak zwany pierwszy Sobór Jerozolimski zabrania spożywania tego, co uduszone, czyli zabrania spożywania krwi. Więc oni uważają, że transfuzja jest rodzajem spożywania krwi. No to trudno to nazwać spożywaniem, prawda? No ale oni to tak tłumaczą. Więc w takiej sytuacji rodzice najczęściej, kiedy na przykład ulegnie wypadkowi ich dziecko, wolą, żeby to dziecko umarło, niż żeby poddać to dziecko transfuzji. Więc bardzo często tutaj jest taka praktyka, że po prostu lekarze, sądownie albo i w ostatniej chwili decyzję podejmują co do tego, aby złamać wolę rodziców i dziecko jest poddawane transfuzji. Oczywiście tu świadkowie Jehowy się powołują na prawa człowieka i uważają, że ich prawem człowieka jest to, że oni mają prawo decydować o praktykach religijnych swojego dziecka. Bo tak rzeczywiście jest. Natomiast myślę, że są jakieś wyższe tutaj zasady prawne, które mówią o tym, że jednak no, bardzo ważnym prawem człowieka jest po prostu prawo do życia i to prawo, myślę, stoi w wyższości nad prawem do jakiejś władzy rodzicielskiej.
Ale może, żeby się nie koncentrować tylko na tej jednej sekcie tutaj wymienionej, jakie jeszcze inne groźne sekty działają w Polsce?
Znaczy, no tutaj lista jest taka, można powiedzieć, dosyć znana. No, mówi się o Hare Krishna. Zresztą właśnie dzisiaj rozpoczął się organizowany przez pana Owsiaka przystanek Woodstock, gdzie Krishnaici z tej organizacji są zawsze bardzo mocno reprezentowani i mają pewne udogodnienia w szerzeniu swoich poglądów i swojej wiary. No, bardzo podobną grupą do Krishnaitów z Hare Krishna są członkowie misji Chaitani. Mówi się też o medytacji transcendentalnej jako grupie destrukcyjnej. Także to też jest właśnie takie dosyć problematyczne, która sekta jest groźna, która nie, bo to dla jednego człowieka może być, powiedzmy, jakaś grupa groźniejsza, inna mniej i mogą więcej złamu w życiu wyrządzić. Natomiast no, to są takie organizacje, które uchodzą za takie bardzo, bardzo groźne. Też wymienia się tutaj scjentologów ze znanymi postaciami filmowymi z Hollywoodu amerykańskiego. Chociażby tam mówi się o Cruise, o Travolcie. To są członkowie, znani aktorzy, którzy są członkami tej grupy. Także no, ta lista jest bardzo długa i można by było ich, powiedzmy, tam wymieniać. Natomiast generalna zasada jest taka, że jeśli mamy do czynienia z jakąś organizacją o pewnym charakterze religijnym, że są tam jakieś głoszone poglądy na temat Pana Boga, na temat życia, na temat moralności, etyki, na temat religii, czy w ogóle, jakoś ogólnie można powiedzieć, transcendencji, to trzeba to trzeba naprawdę mieć się na uwadze. Często zresztą te grupy ukrywają swoją religijność, starają się przedstawiać od strony innej.
Powiedzmy. Czasem jakoś jako fundacja, prawda, jakaś?
Oczywiście, nazwy są tu zupełnie, czy stowarzyszenie, czy fundacja. Nazwa absolutnie nie ma tu żadnego znaczenia, bo tak naprawdę interesuje nas to tylko treść, która się tam kryje. Czy występuje tam tak zwana, powiedzmy, psychomanipulacja, czy nie występuje, czy występuje destrukcja tych osób.
Słyszałem, że w czasie wakacji czasem na niektórych obozach, czy jakichś turnusach wypoczynkowych są proponowane różne techniki relaksacyjne, medytacyjne i tak dalej, za którymi bardzo często stoją inne sprawy.
No tak, oczywiście, bo powiedzmy, my mamy takie bardzo tutaj złe skojarzenie, że sekta kojarzy się religijnie. Ale taki, powiedzmy, jeden z amerykańskich psychologów, którzy zajmują się sektami, Steven Hassan, wyszły dwie jego książki przetłumaczone na język polski, Psychomanipulacja w sektach i Jak uchronić się od psychomanipulacji w sektach. Oprócz tych grup religijnych też tutaj mówi o sektach o charakterze właśnie terapeutycznym, czyli mniej więcej właśnie to jest takie grupy, które będą proponowały jakąś relaksację, jakieś sposoby na przeżycie pewnego doświadczenia mistycznego, na przeżycie pewnej inicjacji, czy rozszerzenie swojego potencjału ludzkiego poprzez jakieś wejście w jakieś sfery właśnie duchowe. No tutaj o takie rzeczy są powiedzmy kursy metodą Silwy, czy jakieś właśnie medytacja transcendentalna, już o której mówiłem. Natomiast też Hassan mówi o tym, że są grupy o charakterze na przykład politycznym, jakieś grupy, które jakieś powiedzmy fanatyczne poglądy wyznają. I on tutaj wymienia chociażby taką, powiedzmy, jakąś taką grupę, partię, jakąś taką bardzo małą, ale lewacką, w każdym bądź razie lewicującą partię polityczną właśnie w Stanach Zjednoczonych, która właśnie ma bardzo, bardzo takie nieprzychylne podejście w stosunku do życia, jest za aborcją, jest powiedzmy za feminizmem i tak dalej, i tak dalej. I nazywa to wprost, że jest to po prostu sekta. Także to też nie jest tak, że możemy tylko patrzeć na, że sekta wiąże się z jakąś, powiedzmy, działalnością religijną. Ta działalność religijna może bardzo, bardzo ładnie być zakamuflowana. Scjentologowie, czy kościół scjentologiczny, jawi się nam jako organizacja, powiedzmy, gospodarcza, ekonomiczna. Więc następna grupa też Hassan mówi o czwartej grupie sekt, to są sekty, mówi, ekonomiczne. No i tutaj to już każdy, powiedzmy, jakieś tam takie skojarzenia ma jakieś doświadczenia. Tutaj to już trzeba by było wymieniać konkretne firmy biznesowe i no, można by było się narażać na jakieś, powiedzmy, w przyszłości procesy sądowe.
Ja chciałbym tylko, żebyśmy jeszcze jedną rzecz jakoś wyjaśnili. Mianowicie to naprawdę nie chodzi o to, że Kościół katolicki boi się, że utraci swoich wyznawców, którzy zdradzając go będą chcieli odchodzić do takiej czy innej organizacji, grupy, choć i to Kościół boi się o nich, raczej o nich i o ich dobro, bo niestety trzeba jeszcze to wspomnieć, że niejednokrotnie związanie się wielu osób z sektami owocowało potem, no jakby to powiedzieć, bardzo dużym jakimś, no trzeba było dłużej nawet okresu terapii, prawda, żeby człowieka wyprostować.
Tak, więc tutaj jest jak gdyby, no można spojrzeć właśnie poprzez pryzmat państwa czy społeczeństwa na członków sektu, na ludzi uwikłanych w sekty, ponieważ taka osoba jest wykluczana z życia społecznego. Ona się nie rozwija, ona zamiast studiować wyjeżdża gdzieś, porzuca dom, rodzinę, ale nie musi tego zrobić, może dalej mieszkać z rodzicami. bo o młodych ludziach tutaj rozmawiamy dzisiaj w kontekście wakacji. I cóż, no, działa na rzecz tej grupy, działa poprzez, no, przeważnie jest to tak, że zmierza to do tego, aby dostarczać im środków finansowych na działalność. Więc ona zatraca się, po prostu zapomina, nie chce, takie jest nauczanie też tych grup, że nie ma co się koncentrować na sobie, nie ma sensu studiować, nie ma czasu takich właśnie rzeczy o siebie dbać, tylko należy pracować na rzecz tej grupy. No i wtedy często, kiedy osoba jest już mniej wydajna, oznacza to, że jak ma powiedzmy już 35 lat albo 40, jest już po prostu starsza. No jest porzucana przez sektę, bo sekty nie interesują się osobami starymi, starszymi, osobami biednymi, mało inteligentnymi i mało wrażliwymi, dlatego że takie osoby nie są atrakcyjne dla sekty, więc ta destrukcja jest po prostu przynosi fatalne skutki właśnie nawet dla państwa, dla społeczeństwa.
Tutaj parokrotnie już padło słowo psychomanipulacja jako, no, sposób też oddziaływania, prawda? Myślę, że siostra Agnieszka chciałaby nam na ten temat coś powiedzieć.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Więc sekty rzeczywiście posługują się przede wszystkim psychomanipulacją i zresztą ostatnio właśnie na podstawie książek Hassana została sformułowana w oparciu o psychomanipulację nowa definicja czy nowe spojrzenie na sektę, właśnie takie, że jest to grupa destrukcyjna, która posługuje się psychomanipulacją. Oczywiście psychomanipulacja czy manipulacja różni się w zasadniczy sposób od informacji, ale zarówno tworzywem informacji, jak i manipulacji jest język, a więc słowo. Jeden z badaczy, Robert Lifton, w swojej pracy Nieśmiertelność w erze atomu i inne eseje, sformułował definicję kontroli świadomości i sformułował ją w oparciu o obciążanie właśnie języka. Do podstawowych cech takiego obciążonego języka zaliczył dosłowne traktowanie wszystkich wypowiedzi, a także słów i wyobrażeń odnoszących się do Boga, czyli maksymalne uproszczenie języka mające wpływ na ludzką psychikę, tak żeby każdy najbardziej skomplikowany problem sprowadzić do kilku prostych, wewnętrznie spójnych formuł. Dalej pisze o nadawaniu słowom specyficznych znaczeń, używaniu zrozumiałych tylko dla członków grupy zbitek pojęciowych, a więc albo tworzą neologizmy, czyli słowa odnoszące się do nowej rzeczywistości, albo budują na języku znanym, na słowach obecnych w języku, nadając im nowe znaczenia. I ta manipulacja w płaszczyźnie języka prowadzi do dysonansu poznawczego, zwłaszcza na poziomie kontroli informacji i kontroli myśli. Czyli mówiąc takim bardziej prostym językiem, zasadniczym celem każdej takiej grupy o charakterze destrukcyjnym jest formułowanie takich wypowiedzi, których zasadą nie jest przekazywanie informacji, ale przede wszystkim przekonywanie i nakłanianie. I temu służą różne techniki manipulacyjne. I może za jakiś czas o tych technikach opowiem.
Pacyfiści, złotouści, czarodzieje odświetlanej, stare grzechy nam sprzedają, mówią, że szarością jest co było czarno-białe. Demokracja, biurokracja, tyle mów słów, setki gadających głów udowodnią ci dowodnie, że co niegodne było, dzisiaj jest wygodne. A mowa nasza ma być nie, nie, tak, tak. I nic na to, tak przykazał nam nasz pan. Nie, nie, tak, tak. I nic na to, tak przykazał. muzyka, dialektyka, ach, te zaklęcia słowna, ekwilibrystyka. Więc bijają nam wytrwale, że czerwoni są różowi, a różowi biali. Filozofie, ach, te utopie, te teorie, że bezwzględnie czysto względne. Więc pewności nie masz żadnej, że istniejesz, a to wcale nie jest już zabawne. A mowa nasza ma być, nie, nie, tak, tak. I nic nadto dodać się kazał nam nasz Pan. Nie, nie, tak, tak. I nic nadto dodać się kazał nam nasz Pan. Nie, nie, tak, tak. I nic nadto tak przekazał nam nasz Pan. Nie, nie, tak, tak. I nic nadto tak przekazał nam nasz Pan. Nie, 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 tak, tak. I nic nadto tak przekazał nam nasz Pan. Nie, nie, tak, tak.
Chciałabym wrócić do tej właśnie definicji sekty, czy tego sformułowania definicji sekty bądź kultu destrukcyjnego, która to definicja jest oparta właśnie na psychomanipulacji, że jest to grupa, która podczas swojej działalności agitacyjnej bądź handlowej posługuje się oszustwem, stosuje techniki psychomanipulacji, wpływa niszcząco na zdrowie psychiczne człowieka i jego życie rodzinne. I najczęściej jest tak, że każde takie wyjście sekty do nowych adeptów, przyszłych adeptów, osób, które mają być zwerbowane, odbywa się z reguły na takich trzech płaszczyznach, czy w takich trzech etapach. Mianowicie jest to prezentacja grupy, czyli najpierw ta grupa musi się zaprezentować, ale musi to zrobić tak, żeby ukryć swoje prawdziwe cele, prawdziwą przeszłość i ukryć swoje metody. I jest kilka takich właśnie metod psychomanipulacji, na których się przedstawiciele sekt opierają. Między innymi jest to technika fragmentacji, czyli właśnie przekazywania tylko wybranych informacji na temat grupy, jej działania czy wierzeń. Przede wszystkim takich, które są atrakcyjne, które są uznawane za jej zalety i które przyciągną uwagę przyszłych wyznawców. W konsekwencji odbiorca otrzymuje okrojony, zniekształcony obraz rzeczywistości i uniemożliwia mu tą obiektywną ocenę. Dalej posługują się często językiem ezoterycznym, czyli takim bardzo tajemniczym, o czym już wspominałam. Jest to język dostępny tylko dla członków grupy, który wzmacnia jej zamknięty charakter, chroni przed rozpowszechnianiem jej tajemnicy na zewnątrz i jest znakiem rozpoznawczym. Pod przykrywką używania słów zgodnie z ich dokładnym znaczeniem, sekty tworzą, o czym mówiłam, neologizmy albo nadają nowy sens potocznym nazwom. Posługują się również metaforami, ale zwykle bardzo czytelnymi, służącymi przybliżeniu odbiorcy do tego, co nieznane, i uwypukleniu znowu pewnych cech pozytywnych, a przesłonięcie cech pozostałych. Bazują przy tym bardzo często na pojęciu autorytetu. Skutecznie wykorzystują nazwiska osób publicznych do głoszenia poglądów sekty. Tak więc aktorzy, gwiazdy muzyki, o czym brat Tymoteusz wspominał, oraz inni sławni, podziwiani ludzie zwiększają sympatię odbiorców przekazu. Można tutaj wskazać na osoby, które dzisiaj propagują również w Polsce na szeroką skalę jogę czy medytację transcendentalną. Biskup Adam Lepa zwraca również uwagę na taką technikę, jaką jest ingracjacja. To brzmi tak bardzo uczenie, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby wzbudzić sympatię u odbiorcy. Czyli przedstawiciele sekt są przede wszystkim bardzo mili, przyjaźni, wzbudzają w nas uczucia pozytywne, właśnie uczucia sympatii, życzliwości. Chcą, aby ci, którzy ich słuchają, mieli do nich pozytywny stosunek. I okazuje się, że kiedy odbiorca darzy już nadawcę przekazu życzliwością lub innymi pozytywnymi uczuciami, zaczyna się etap przekonywania go do swoich racji. Jak twierdzą psychologowie, osobom, które obdarzamy sympatią, jesteśmy skłonni łatwo zaufać i ulec ich namowom. I wówczas zaczyna się kolejny etap, czyli nakłanianie do przejścia na stronę grupy. Temu służą różnego rodzaju wyrazy wartościujące, oczywiście dodatnio. Sekty korzystają z tych cech ludzkiej osobowości, które właściwie budząc ukryte w odbiorcach pragnienia dotyczące dziedziny duchowej, jak i materialnej, są podatne na wszelkiego rodzaju oddziaływanie grupy, a więc tworzą iluzje, zgodnie z którymi zmiana przekonań czy poddanie się praktykom sekty ma automatycznie spełnić ich marzenia. I oczywiście tutaj można podać wiele przykładów, ale nasuwa mi się jeden, pisze o tym ksiądz Andrzej Siemieniewski, mianowicie o kwestii zbawienia w sektach protestanckich, gdzie jest to sprawa bardzo prosta.
Biskup Andrzej.
Tak, już teraz biskup oczywiście, że najbardziej skomplikowane i właściwie doniosłe problemy ludzkiego życia zostają skondensowane w postaci takich lapidarnych, redukcyjnych zwrotów i właściwie zbawienie można osiągnąć bardzo prosto. Wystarczy przyjąć Pana Jezusa i jest się automatycznie zbawionym. A więc nie ma tutaj całej teologii, prawda, zbawienia, o której mówi Kościół katolicki. A więc są to bardzo proste rozwiązania. I kiedy tak zaprezentuje nam się sekta, oczywiście nie nazywając siebie sektą, tylko grupą, która chce nam pomóc, zaprezentuje się w taki ładny sposób, ukryje swoje cele, prawdziwą przeszłość, metody, następuje już ostatni etap, czyli transformacja, a więc przemiana i wówczas osoba, do której kieruje swój przekaz, dana grupa, staje po jej stronie. I wtedy rzeczywiście już jest bardzo niebezpiecznie.
Czerni wiel, mam wolną wolę, wybieram co chcę. Bóg stworzył świat i ja jestem tu, a ciało me ożywia nieśmiertelny duch. Być ogień z nieba i woda, by na nowo żyć. Jest tęsknota, której nie wiesz, kiedy będzie kres, ale wody żywej zawsze możesz chcieć. Ja tylko tak, bo sam czasem zapominam. Ja tylko tak, po prostu tak przypominam. Ja tylko tak, bo sam czasem zapominam. Ja tylko tak, ja tylko tak. Co podnosi brew. Jest czas, kiedy możesz pojednać się. I to niemodne dzisiaj słowo, jak zbawienie i grzech. Ja tylko tak, bo sam czasem zapominam. Ja tylko tak, po prostu przypominam. Ja tylko tak, bo sam czasem zapominam. Ja tylko tak, ja tylko tak.
Zapraszamy bardzo serdecznie do... Oczywiście będziemy tutaj jeszcze kontynuowali nasze rozważania, ale już do kontaktu naszych słuchaczy, którzy są zainteresowani tą problematyką sekt i chcieliby może albo coś więcej się dowiedzieć, albo także podzielić się może swoimi spostrzeżeniami na ten temat. 655 23 55 dla telefonujących z północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. Już tutaj powiedzieliśmy o wielu niebezpieczeństwach związanych z przynależnością do sekty. A właściwie dlaczego ludzie idą do sekty? Co takiego ich pociąga? Czego takiego nie ma? Na przykład, czy tak można powiedzieć, że nie odnajdują czego w kościele, że odnajdują to w sekcie?
No cóż, jak to ktoś mądrze powiedział, że człowiek najbardziej potrzebuje miłości i tego tak naprawdę szuka. No i też są te takie właśnie myślenie, nastawienie na transcendencję, na Pana Boga. Pan Bóg jest dzisiaj usunięty z życia prawie że całkowicie społecznego, takiego oficjalnego, że dzisiaj mamy neutralność religijną, modną i tak dalej, a ludzie po prostu są. Jesteśmy stworzeniem religijnym i szukamy. Natomiast no, dla wiele osób odrzuca te wszystkie formy, całe bogactwo form realizacji siebie, nawiązywania kontaktu z Panem Bogiem, jakie oferuje Kościół katolicki czy inne kościoły chrześcijańskie. No z tego powodu, że wydaje mu się to nieatrakcyjne. A dlaczego nieatrakcyjne? No bo dał się nabrać na pozory, a sekta, ona stawia przede wszystkim na reklamę, stawia na sympatię w pierwszym kontakcie, stawia na małą wspólnotę, wszyscy się tam kochają, jest tak zwane bombardowanie miłością, czyli po prostu osoba nowa, która przychodzi na spotkanie, jest tam w centrum uwagi i wszyscy ją kochają, wszyscy jest w centrum zainteresowania, czuje się dowartościowana, no i nagle odkrywa, że to jest to, że to jest miejsce, którego szukała całe życie. No a wcześniej odrzuciła wiele, wiele dobrych rzeczy.
Już jest telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tylko chciałem podziękować za temat udany i ważny, bo to jest potrzebne. Mhm. Dziękuję i dziękuję za temat.
A kto to mówi do nas?
Mirosław z Łęcznej, pa.
A dzięki, Mirko z Łogiem.
Dziękuję bardzo.
No właśnie, to kontynuujemy dalej.
W odniesieniu do tego pytania ojca, to mamy tutaj fragment takiego świadectwa, które złożyła była adeptka jednej z sekt, niestety nie żyjąca już, bo zamordowana przez członków sekty, ale właśnie mówiąca o tej wielkiej potrzebie miłości, akceptacji i takie krótkie świadectwo czy krótka wypowiedź. Będąca zarazem ostrzeżeniem dla wszystkich na te wakacje. Jeśli spotkasz kiedyś ludzi tak przyjaznych, jak nigdy nikt nie był dla ciebie przyjazny, ludzi, którzy prowadzą cię do najsympatyczniejszej grupy, jaką kiedykolwiek spotkałeś, jeśli stwierdzisz, że przywódca tej grupy jest najwspanialszą, pełną empatii i zrozumienia osobą, jeśli dowiesz się, że celem grupy jest realizacja zadań, których nigdy w życiu nie marzyłbyś się nawet zrealizować, jeśli to wszystko ci się przytrafia, wydaje ci się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, to bądź spokojny, że jest właśnie zbyt piękne, by mogło być prawdziwe.
Tak, i to właśnie dużo pokazuje, dużo tłumaczy i wyjaśnia. Właśnie ten proces bombardowania miłością. Także no, ludzi po prostu pociąga do sekt ich takie fałszywe światło, to trzeba sobie powiedzieć, tylko że człowiek musi potrafić rozpoznawać te światła. To już jest bardzo trudne. Człowiek czy katolik, często nominalny, który nie korzysta z darów Ducha Świętego, z daru rozeznania duchów, to oczywiście no, po prostu jest narażony, jest zupełnie odsłonięty. kiedy nie miał takiego głębszego poznania Kościoła, nie miał takiej relacji osobowej z Jezusem, nie znalazł swojego miejsca w Kościele, nie czuł się tam dobrze, no jeśli nie pogłębiał swojej wiary, swojej religijności, to jest po prostu narażony na działanie no właśnie tego, o czym mówimy, czyli takiego pociągnięcia go w tą stronę. To często jest też pociągnięcie w stronę egzotyki, no bo przecież ten Kościół jest taki nudny, prawda, to taka grupa religijna, jakaś orientalna, powiedzmy z Indii, czy tak dalej, czy związana z islamem, no to jest taka pociągająca, taka fajna.
Coś oryginalnego, coś
tak,
nowego.
To jest prawda? Takie, ale to też
ciekawie
jest,
ubrani.
Tak, ale to też jest tak, że to jak to nie wszystko złoto, co się świeci, prawda?
Tak. Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Gosia ze Zbąszenia. Na wstępie witam serdecznie obecnych w studiu siostrę Agnieszkę i brata Tymoteusza oraz oczywiście ojca Piotra.
Witam serdecznie.
I właśnie z tematem podjętym w czasie dzisiejszego czasu wzrastania takich kilka refleksji. Moim zdaniem wakacje to tylko pretekst, aby wstąpić do sekty. Podłoże jest o wiele głębsze. Człowiek o ugruntowanej wierze na pewno nie zwiedzie. Człowieka nie zwiedzie obietnica szybkiego szczęścia i złudna demagogia członków sekt. Bardzo często podłożem do wstępowania do sekt są narkotyki. Młodzi, którzy też bardzo podatni na wstępowanie do sekt, są młodzi, którzy czują się opuszczeni, osamotnieni i też z problemami wewnętrznymi. Szukają jakiegoś wypełnienia tej pustki, jaką wewnętrznie odczuwają i być może właśnie sekt, jacyś członkowie sekt mogą im pomóc w wypełnieniu tej pustki. Właśnie tam mogą otrzymać obietnicę szczęścia, które według nich sami mogą sobie zapewnić. Żyje się w przeświadczeniu, że sami za siebie odpowiadamy. Odpowiadamy za swój los i tutaj też korzenie swoje bierze aborcja, eutanazja czy też klonowanie, no bo jeżeli jestem odpowiedzialny za siebie, to też mogę być odpowiedzialny za tych, którzy są w moim otoczeniu. I niejednokrotnie napotykając w prasie, w czasopismach świadectwa byłych członków sekt, można zauważyć, że początkowo odczuwali jakieś szczęście, jakieś wypełnienie tej pustki, ale dopiero po jakimś, no oczywiście to jest bardzo trudne, po wystąpieniu z sekty, po odnalezieniu w swoim życiu Chrystusa, tak naprawdę wypełnili tą pustkę i zaznali prawdziwe szczęście. I właśnie tutaj jeszcze wracając, podłożem sekt jest głównie powinno kształtowanie się rodziny. Tak jak młody człowiek jest ukształtowany w rodzinie, jeżeli ma zapewnione jakieś ugruntowaną, tak jak już powiedziałam, wiarę, to na pewno będzie mniej podatny na to, żeby wstępować do sekt. I też właśnie w związku z sektą wiąże się dość dawno wspominany temat Harry'ego Pottera, gdzie młody czarownik potrafił wszystko dla siebie zrobić i dzieci żyły też w takim przeświadczeniu czarów, a tak naprawdę czary nie powinny mieć żadnego znaczenia w naszym życiu, bo gdyż po prostu ich nie ma.
No tak. Znaczy to tylko jedna, jak gdyby moja taka uwaga odnośnie tego, co pani powiedziała, że znaczy psychologia mówi w ten sposób, że jednak każda osoba jest narażona na działanie psychomanipulacji.
Tak, ale
i oczywiście osoba o ugruntowanej wierze no będzie, że tak powiem, o wiele trudniejszym kąskiem dla sekty niż osoba, która po prostu takiej wiary nie posiada. Natomiast każdy ma jakieś momenty załamań, prawda, jakichś dołków, nocy czarnych i tak dalej, więc tutaj jak gdyby czujność, no to nie jest tak, że są osoby, które mogą spać sobie na laurach, bo wydaje się nam, że no świecki to prawda, to nie jest, no to jest narażony, prawda, ale ksiądz to już w ogóle, a tu nagle się okazuje, że jaki arcybiskup Milingo który już wcześniej miał kłopoty właśnie, bo się uwikłał w sektę Muna. Teraz został już oficjalnie, zdaje się, ekskomunikowany z powodu przystąpienia do tej sekty. Także zresztą swego czasu wyszła nawet o nim książka, która tłumaczyła właśnie całe te zjawiska, całe te okoliczności wstąpienia do tej sekty. Także to jest taka sprawa, no, że po prostu... No,
tutaj po prostu wychodzi kwestia, tak, że jedni są bardziej narażeni na to, aby ulec wpływom sekt, a inni mniej. Tak, no też liczy się w tym silna wola. Tutaj też przychodzi mi na myśl głośna sprawa ostatnia książki też kodu Leonarda da Vinci. Tak. I tutaj też po raz kolejny właśnie pojawia się ten aspekt, gdzie główną rolę bierze właśnie wiara. I czy ona jest mocna, ugruntowana, tak, dojrzała, czy to jest po prostu takie coś...
Tak, no bo my tutaj zajmujemy się dzisiaj sektą, czyli mówimy o jakiejś formie organizacji, prawda? Natomiast te zagrożenia, o których pani tutaj mówiła, one mogą występować jak gdyby poza wszelką organizacją, bo wystarczy pójść do księgarni, zakupić sobie ileś tam tomów Harry'ego Pottera albo kodu. I też po takiej lekturze, jeśli Harry Potter jest to pierwsza lektura, którą dziecko przeczyta, no to jego świat rzeczywiście jest bardzo magiczny i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, no i tutaj też główną rolę biorą rodzice, którzy zezwalają na czytanie lektur Harry'ego Pottera w wieku 7-8 lat, dziecko, które praktycznie dopiero zaczyna czytać.
Tak, więc kwestia wychowania, jakości odebranego, że tak powiem, wychowania religijnego czy atmosfery w domu jest bardzo ważnym czynnikiem odnośnie właśnie możliwości wstąpienia do sekty, aczkolwiek nie jedynym, bo tych czynników jest szereg więcej. Natomiast pani tutaj powiedziała, że czarów nie ma. Znaczy, nie ma w tym sensie, że one po prostu, że jest coś mocniejszego od czarów. Natomiast trudno powiedzieć czarów w sensie jakiegoś oddziaływania. To są też tacy badacze, demonolodzy, na przykład ojciec Posadzki, którzy udowadniają, że te czary, czyli takie oddziaływania magiczne, to się nazywa maleficium, albo po polsku to się tłumaczy jako złe oko, to może to występować, prawda? Ale to jest już kwestia tego, na ile chrześcijanin, prawda, oddala od siebie te wszystkie oddziaływania zła.
Tak jak mówi pierwsze przekazanie dekalogu, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Tak.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam na koniec jeszcze raz wszystkich zgromadzonych w studiu.
I również pozdrawiamy
ojca Piotra z Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie, z Bogiem.
Ja chciałam jeszcze odnieść się do wypowiedzi Małgosi, ponieważ no rzeczywiście ona pokazała te płaszczyzny, które jeżeli są słabe, to sekty mają dostęp, czyli chodzi o wiarę, chodzi o rodzinę i relacje z innymi ludźmi. Natomiast w pierwszej części swojej wypowiedzi mówiła o tym, że no nie tylko wakacje sprzyjają kontaktom z sektami. Natomiast dlaczego mówimy o sektach właśnie w wakacje szczególnie? Chciałam dodać, że wakacje są takim czasem, kiedy najczęściej ludzie młodzi właśnie wyjeżdżają, oddzielają się od najbliższych swoich przyjaciół, od rodziny, są sami i wtedy rzeczywiście, jeżeli są sami ze swoimi problemami i są sami z tymi, którzy chcą ich zwerbować do sekty, to pojawia się prawdziwy problem. Także tylko tę kwestię chciałam zasygnalizować.
Tak, a ja chciałem dodać, ja już o tym mówiłem, ale to trzeba by było bardzo wyraźnie zaznaczyć, że oczywiście sekta nie gardzi żadnym człowiekiem. Każdy jest dla sekty dobry. Natomiast jest tak, że sekta poszukuje ludzi młodych, ludzi wrażliwych, ludzi dynamicznych, inteligentnych, najlepiej bogatych, bo tak jak w piosence było tej pierwszej, że oddasz jej wszystko, oddasz im wszystko, no to często się tak kończy, że się po prostu oddaje sekcie wszystko, no bo przecież nie ma nic, każda sekta ma swój cel, tam się mówi o zbawieniu świata, sekta zbawia świat, to jest oficjalne hasło, na które się każdy daje nabrać, więc czemu żeby nie oddać wszystkiego, co się posiada na to, żeby zbawić świat? No, potem się okazuje, że to nie tak do końca wygląda. Więc trzeba pamiętać, że sekta naprawdę nie potrzebuje ludzi starych, chorych, mało wrażliwych, nie poszukujących Pana Boga, i biednych. Ona takich nie potrzebuje, bo ona szuka naprawdę ludzi najbardziej wartościowych i często tam w sektach są właśnie tacy ludzie, którym się w ten sposób niszczy życie, niszczy się ich osobowość i powrót, tak jak też było o tym mowa, że powrót kogoś takiego do normalnego funkcjonowania, do normalnego społeczeństwa jest naprawdę bardzo trudny i często jest to droga przez mękę i no to jeszcze można było oddzielną audycję na ten temat.
Dobra. Zagramy teraz starą punkową piosenkę. Mam nadzieję, że zaśpiewacie z nami. Będziecie powtarzać za Darkiem, na przykład Oto Święty Szczyt i tak dalej. Jesteście gotowi? No. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? O nie. Oto święty szczyt. Jestem tutaj z nim. Patrzę stąd na Babilon, patrzę stąd na Babilon. Hej, panie zły, jak się pan masz? Jak tam twoja gra? Co przewagę ma? Nie, 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 nie tak.
Koncertowe nagrania. Teraz odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Wojtek. Mieszkam na co dzień w Warszawie. W tej chwili jestem w Kujawsko-Pomorskim. Serdecznie witam gości.
Witamy.
Oczywiście ojca Piotra. Bardzo dziękuję za ten temat i za to, że on jest omawiany w sposób tak profesjonalny. Bardzo dziękuję. Tego było bardzo potrzeba. Oczywiście Radio Maria robi to od wielu lat. I mam takie pytanie, ponieważ interesuję się polityką, nie ukrywam tego. Jak to było w Polsce lat 80., w czasie stanu wojennego i później, czy działalność sekt typu Hare Krishna, chociaż Hare Krishna to jest, nie jest nazwa sekty, tylko to jest wezwanie, prawda?
No takie obiegowe określenie właśnie. To...
Ale to jest, to są buddyści, tak? Czy krishnaici?
No to są hinduiści odłamu wisznoickiego, pod odłamu krishnaickiego bhakti.
Mam takie najogólniej rzecz biorąc, jak to było w latach 80. Czy w Polsce w latach 80. czy są jakieś dane o tym, że te sekty już wtedy działały?
Tak, oczywiście, tylko jak wchodzimy na teren polityki, to od razu pojawia się, tak, no w ogóle nie ma czegoś takiego jak w polityce definicja sekty, to oczywiście my tu możemy sobie o tym rozmawiać, no, to jest grupa religijna i ona, tak, ona może być zarejestrowana, wtedy będzie miała przywileje,
tak jest,
podatkowe, tak, i celne, i w ogóle będzie korzystała z pewnej reklamy i będzie uwiarygodniona społecznie, że tak powiem, poprzez rejestrację. Natomiast, czy jakąś inną formę prawną się będzie działa. Natomiast no tutaj no, w państwach demokratycznych nikt nie może zmusić grupy religijnej do tego, żeby ona się rejestrowała. Ona może sobie działać bez rejestracji,
właśnie,
co nie znaczy, że ona jest nielegalna, bo ona jest po prostu, tylko nie ma sformalizowanej takiej, powiedzmy,
struktury.
Struktury od strony prawa. Ona oczywiście może mieć struktury, ale ona nie musi być zarejestrowana, więc jeśli mówimy o rejestracji, to nie jest tak, że ktoś się mówi, że no, my jesteśmy zarejestrowani, więc prawda, my tutaj nie jesteśmy żadną sektą, tylko nasza nazwa brzmi tam, powiedzmy, kościół jakiś tam,
tak,
coś tam, coś tam.
Tożsamości.
No na przykład, prawda, co wtedy jest, sugeruje jakąś quasi-naukowość. Tak,
tak jest. Tak.
Więc
same,
to są,
same instytuty, same stowarzyszenia pomocy poszkodowanym.
No oczywiście, więc... no bo to musi być wiarygodny wizerunek dla społeczeństwa. Więc pytanie, czy w latach 80. Oczywiście, no przecież Świadkowie Jehowy pojawili się w Polsce jeszcze jako pod nazwą badacze Pisma Świętego, potem mieli tam wewnętrzne reformy w latach 20-30. Potem się rozwijali cały czas. Oczywiście byli w 50. roku bodajże, czy w 50. latach zdelegalizowani, ale to nijak w zasadzie, powiedzmy, nie przeszkadzało im w rozwijaniu swojej działalności.
Ale jeśli mogę...
Jeśli chodzi o te lata 80.
Chodzi mi głównie o te sekty, które przede wszystkim szukają swoich nowych ludzi wśród młodzieży.
No.
Świadków Jehowy to może zostawmy.
A nie, Świadkowie Jehowy są...
No tak, ale oni odwiedzają domy i również, również ludzi starszych też usiłują, z wielką taką siłą usiłują.
Więc w latach 80. wyraźnie, tak jak do, powiedzmy, do lat 80. państwo polskie, czyli po prostu PRL, tak jak było bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi o rejestrowanie nowych ruchów religijnych, ponieważ no, w ogóle wszelka religia nie była zbyt mile widziana. Natomiast jeśli była to religia, powiedzmy, jeśli to nie byli katolicy, no to już byli bardziej miło widziani, prawda?
Właśnie, i to jest kwintesencja. Więc...
No wie pan, to są dokładne, właśnie można przejrzeć jak gdyby historię tych wszystkich zarejestrowań i tak dalej, więc tu po latach 80, po roku 81 czy 80 jest wyraźna tendencja do tego, właśnie, aby rejestrować jak najwięcej grup religijnych, szczególnie też i buddystycznych, czy właśnie orientalnych, różnego rodzaju odłamy. No, taka jest też prawda, no, że powiedzmy, że komuniści szukali po prostu, no cóż, sojuszników wszędzie, gdzie tylko mogli.
Święte słowa, oczywiście. Proszę pana, skąd moje pytanie? Może od razu powiem nazwę źródła, chociaż właśnie nie wiem, czy ono jest wiarygodne w tej chwili, bo książka, to jest wywiad przeprowadzony gdzieś w 90 roku z Grzegorzem Piotrowskim.
Tak.
Wiemy, oczywiście to jest człowiek,
który
w żadnym wypadku nie musi mówić prawdy.
Tak.
W żadnym wypadku nie musi mówić prawdy. My nawet nie wiemy do dzisiaj, którego dnia faktycznie zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko, prawda?
No ale czasami może powiedzieć prawdę.
Może czasami powiedzieć. Chodzi mi, dwie książki, druga była oczywiście kontynuacją pierwszej, wywiady przeprowadzone przez Tadeusza Fredrę Bonieckiego, z Grzegorzem Piotrowskim. I on właśnie tam wymienia jakiś dokument, ja w tej chwili nie mam tego przed oczami, nie mam w ogóle tu przy sobie, jakiś dokument z lat 80., wczesnych lat 80., gdzie właśnie jest zapisane, położyć nacisk, maksymalny nacisk na wspieranie wszelkich grup, wszelkich sekt, wszelkich grup religijnych konkurencyjnych dla Kościoła katolickiego. I tu chodziło im właśnie przede wszystkim o młodzież.
Tak, tak. Nie, no ja myślę, że to takie decyzje na poziomie Komitetu Centralnego na pewno zapadły, bo widać takie zorganizowane właśnie działanie w tą stronę, żeby... Zresztą proszę zwrócić uwagę, że nie tylko sekty w latach 80., znaczy szczególnie pod koniec lat 80., ale różnego rodzaju wtedy właśnie zaczęły się pojawiać w kioskach ruchu różnego rodzaju książki na temat astrologii, tak. Biorytmy, bioenergoterapia. To wszystko jak gdyby widać było, że te nurty były bardzo mocne, bardzo mocno były wspierane, lansowane w tym czasie, powstawały różnego rodzaju towarzystwa radiestetów.
Właśnie czasopismo typu Uzdrawiacz.
Tak, tak, tak. I to wszystko sobie jakoś tam się powoli pod, no komuś pozwolili temu działać, no bo wiadomo, że wtedy przecież był całkowity monopol. Więc takie tendencje są zdecydowanie wyraźne i o tym na przykład mógłby pan przeczytać w takiej książce napisanej przez Krzysztofa Wiktora i Grzegorza Mikruta, która się nazywa Sekty za zamkniętymi drzwiami, wydana w Krakowie w 2004 bodajże roku. Ci panowie swego czasu właśnie byli członkami międzyresortowego zespołu do spraw nowych ruchów religijnych. No i oni właśnie zajmowali się też tam w swojej działalności tą analizą, powiedzmy, historyczną tego wszystkiego, co się działo w Polsce, jeśli chodzi o rejestrację nowych ruchów religijnych, czy grup religijnych, można powiedzieć.
Właśnie, a czy Państwa zdaniem można zaryzykować twierdzenie, że w latach 80. nastąpił boom sekt, czy to jest przesada?
Znaczy, boom to może nie nastąpił, bo...
Ale wobec lat, w stosunku do lat 70.
No na pewno tak. Jakieś ożywienie można powiedzieć, że wystąpiło. Bo słowo boom to ja bym zarezerwował do lat 90.
No tak, na pewno. To bez wątpienia.
Tak, tak. To można powiedzieć, że... Tak, zostały wspierane. Znaczy są takie dowody właśnie na to, że właśnie sprowadzano misjonarzy, też bodajże Hare Krishna, i tam przekazywano im, powiedzmy, jakieś tereny, nieruchomości, coś takiego. To na pewno były takie tendencje. I tak po prostu było. No, to...
Właśnie, bo Grzegorz Piotrowski w tym wywiadzie, oczywiście nie, on nie musi mówić prawdy, ale wspomina o tym w kontekście, znaczy pytanie redaktora pada pytanie o pielgrzymki właśnie w czasach stanu wojennego, tak. I w 80 roku, w 81 roku pielgrzymki, i jak po prostu SB usiłowało obrzydzić po prostu młodym ludziom właśnie te pielgrzymki, żeby już za rok czy za dwa lata nie poszli, bo na tych pielgrzymkach to się dzieją takie i takie rzeczy, prawda, coś tam ginie, nie wiem, są jakieś tam najrozmaitsze rzeczy, najbardziej niespodziewane. I właśnie przy okazji został poruszony właśnie też temat sekt w kontekście młodzieży, w kontekście młodego pokolenia, wtedy 20 czy 20 parę lat temu. Mhm. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam ojca Piotra i gości w studiu. Z Panem Bogiem.
Kiedy byłem mały, kiedy jestem teraz tu, kiedy będę dziadkiem starym, chciałbym Ciebie kochać cały czas tak samo. Kocham Cię tak samo. Razem! Kocham Cię tak samo cały czas. Kocham Cię tak samo. Kocham Cię tak samo.
zawodnicy. Są górale, no i co? Zwycięży ten, który idzie po to, aby kochać się tak samo. Razem! Kochać się tak samo cały czas. Kochać się tak samo. Kochać się tak samo.
Teraz my!
Jestem teraz tu, kiedy będę dziadkiem starym. Chciałbym ciebie kochać cały czas tak samo. Kocham cię tak samo. Kocham cię tak samo cały czas. Kocham cię tak samo. Kocham cię tak samo. Bracie mój, siostro moja.
Wybieramy kolejne telefony, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Łodzi, chciałem jedno pytanie gościom zadać, bardzo ważne i istotne dla mnie, bo my jako rodzice być może popełniamy jakiś błąd, bo tutaj prelegent powiedział jedną ważną rzecz, że oni chcą brać miłość, a przecież nasze wychowanie polega na tym, żeby dawać miłość, czyli ja nie wiem, jak w sekcie można dawać miłość, czyli powiedzmy pracować, starać się i tak dalej, żeby wychować na przykład następne pokolenie. To znaczy, proszę mi wytłumaczyć, jak można tam dawać miłość drugiemu, bo przecież to nie chodzi tylko o piękne słowa, ale o naszą wiarę, czyli i o działanie jak gdyby, czyli tutaj czegoś nie rozumiem, bo jeżeli mają mało miłości, a my staramy się, jak możemy ich wychowywać, to oni w ogóle, nie wiem, chyba muszą otworzyć oczy, na czym polega miłość. I, czyli tutaj, nie wiem, ktoś im chyba tej młodzieży źle wytłumaczył, na czym polega miłość. Taka moja wątpliwość jest, szczęść Boże.
Tak, no, wytłumaczyć, na czym polega miłość, znaczy tłumaczenie miłości jest tylko tłumaczeniem miłości, natomiast dawanie miłości jest miłością. Oczywiście to nie jest tak, że sekta daje miłość prawdziwą, tylko ona, sekta, daje symptomy, pewne zjawiska, które ktoś odbiera, że tak, że na przykład, nie wiem, że go w domu nie przytulali, a w sekcie go przytulają na przykład, że w domu nie mówiono mu komplementów i nie chwalono go za dobre rzeczy, a tam się go chwali, że go w domu nie akceptowano, a w grupie go się akceptuje, ale to jest oczywiście tylko ten tak zwany okres miodowy w sekcie i potem tego już nie ma, no bo gdyby sekta nie miała takiego właśnie, takich możliwości, gdyby sekta tak nie działała, no to oczywiście nikogo by nie przyciągnęła do siebie. Ja mówiłem, że to jest takie fałszywe, takie złe światło, więc myślę, że to jest taki właśnie problem, że sekta daje tylko namiastkę, jakiś ułudę oczywiście, ale bardzo robi to skutecznie, że ludzie dają się na to naciągnąć, a kiedy widzą, że jest inaczej, to już są związani emocjonalnie z sektą, kiedy mają większą wiedzę na temat zła, które panuje w tej sekcie. Ja ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który potrzebował około 10 lat na to, czy może nawet dłużej, żeby przyłapać lidera, czy takiego głównego, powiedzmy, główną osobę, jedną z główniejszych osób w sekcie, na tym, że ta osoba kłamie. I kiedy, no i, ale oczywiście inni temu nie uwierzyli, bo są tak jakoś, no, w tym wszystkim duchowo zakręceni. Także to oczywiście nie jest tak, że sekta daje miłość. Sekta daje, wykorzystuje pewne nasze braki, I pewne po prostu namiastki daje czegoś, co nie jest oczywiście prawdziwą miłością.
Właśnie mówiliśmy tutaj, że sekta przede wszystkim posługuje się psychomanipulacją, czyli manipulacja zakłada mówienie czegoś, co jest nieprawdą, a więc nie jest to dawanie prawdziwych uczuć, nie jest to prawdziwa akceptacja, tylko jest to udawanie na potrzeby werbunku, a więc chcemy kogoś zwerbować, chcemy kogoś przekonać do swoich racji i obsypujemy go komplementami, czynimy gesty, które mają wskazywać na tę akceptację, a więc nazywa się to bombardowaniem miłością, ale oczywiście jest to miłość w cudzysłowie. Nie mówimy tutaj o prawdziwym uczuciu, tylko o wszystkich gestach i słowach, które zostały stworzone na potrzeby chwili, żeby daną osobę zwerbować do określonej grupy. Potem oczywiście już o tym absolutnie nie ma mowy. Tak jak brat Tymoteusz powiedział, jest to tylko tak zwany okres miodowy, ale on jest na tyle skuteczny, że osoby, które są w sekcie, bardzo często wracają pamięcią do początków i te początki dla nich były tak dobre, że oni tym żyją i dlatego właśnie jest im trudno się z sekty później wycofać. Oni żyją tym myśleniem o pierwszym momencie, właśnie tym momencie akceptacji, bombardowania miłością. Oczywiście fałszywą.
I to jest tak, że oczywiście oni się zakochali po prostu w tej sekcie. Po prostu się zakochali. No tak to trzeba by sobie powiedzieć i ciągle wracają do tego dobrego uczucia, a tu nagle się okazuje, że miłości z drugiej strony nie ma. Czyli jest tragedia.
Jest kolejny telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże, z tej strony Jarosław.
Szczęść Boże.
Tutaj mówił Pan właśnie o takim zakochaniu się w sekcie, czyli odejście gdzieś tam od swojej rodziny, od własnych obowiązków. To w jaki sposób prawda? Tutaj mam pytanie właśnie o sekty ekonomiczne. One nie zostały wspomniane może w taki szerszy sposób, w szerszym zasięgu, ale to jest myślę coś, co grozi akurat rodzinom, takie niby niepozorne, ale na przykład matka, która oddaje się sprzedaży takiej, chodząc od domu do domu, czy kosmetyków, czy jakichś proszków do prania, albo też garków, albo też jakichś pudełek plastikowych. Tutaj przychodzą na myśl jakieś takie nazwy jak Amway, czy tam Tupperware ostatnio tak bardzo modne. Chciałbym zapytać się, w jaki sposób patrzeć na takie sekty.
To znaczy, jak gdyby głównym problemem, o którym my tutaj mówimy, to jest zjawisko psychomanipulacji. I oczywiście to zjawisko psychomanipulacji, ono jest obecne w reklamie, czyli w działalności handlowej, ekonomicznej. Jest też obecne w polityce. Jest niestety obecne w mediach, o czym zresztą pisze biskup Lepa. Jest też obecne w takiej właśnie, że tak powiem, brzydko działalności religijnej. Ale ta psychomanipulacja, czyli kłamstwo, jest po prostu obecne niestety we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. No my tutaj się koncentrujemy właśnie na tej dziedzinie, która dotyczy tylko sekt, ale trzeba to widzieć właśnie w sposób szerszy. To też by takie poprzednio też pytanie było na temat powiązań sekt z polityką, religią i tak dalej, więc to wszystko trzeba widzieć w kontekście niestety również politycznym. Natomiast sekta, grupa sekt, które się określa właśnie miałem pojęcie sekty ekonomiczne czy handlowe, czy powiedzmy jakieś właśnie tego rodzaju systemy. Tak, no one oczywiście, że są bardzo destrukcyjne. Są bardzo destrukcyjne i co ciekawe, że te grupy, wielu tych, bo to często są firmy, w wielu tych sektach ekonomicznych te firmy nie zarabiają powiedzmy głównie na sprzedaży swoich produktów, ale zarabiają na sprzedaży materiałów do tego, jak uczyć o sprzedaży, czyli na tych materiałach, którzy są nabywane przez tych szarych członków, którzy są tymi domokrążcami, czy jeśli to jest inaczej jakoś zorganizowane. Także to jest też duże zagrożenie i ludzie się również na to oddają nabierać, prawda?
Odbierzmy następny telefon, proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie w sprawach sekt, nie wiem, czy już jestem na antenie.
Tak, tylko odważniej.
Tak, ja powiem tak. Pracowałam w firmie z odkurzaczami. Wiele jest sekt i też jako katolik nie zdawałam sobie sprawy, że śpiewanie w tej firmie to jest wywoływanie duchów, ewidentnie. Tam są specjalnie poukładane słowa, są śpiewy, klaski, oklaski, głośna dosyć muzyka. I to jest wywoływanie duchów, jakby na to nie patrzeć. Zresztą ja już 4 lata z tym walczę, byłam już nie u jednego egzorcysty. Większość firm posługuje się tak zwane, no nie wiem, czy ojciec się spotkał z tym, z typu wróżkami, nie wróżkami, tam są z kolei egzorcyści świeccy tak zwani. I to jest właśnie to. Oni wyrzucają jakby duchy nasze i z siebie tam wkładają. Ja 4 lata z tym walczę. Pracowałam w kilku firmach. Okazało się, że to były właśnie te firmy sekciarskie. Przy czym Avon również też jest sektą. Przy czym odkurzacze, tak jak tutaj wcześniej pan spojrzał, również, bo ja właśnie w takiej firmie pracowałam. Nie mam sobie z tego sprawy. I to są firmy sekciarskie, przy czym, tak jak twierdzę, 4 lata szukam pomocy. Byłam na odnowie w Duchu Świętym w Łodzi. I wiem, że jest Pan Jezus, wiem, bo ja Go później po prostu czułam, bo byłam, powiedzmy, zahipnotyzowana przez pewnego człowieka. To się działo w 4 ścianach, powiedzmy, mieszkania, budynku. I ta osoba egzorcyzmowała mnie po świecku, jakby na to nie patrzeć. I doszło do takiego stanu, że nie mogłam wyjść do kościoła. Nie zdawałam sobie sprawy, to też jest wszystko patrzone i napędne. Na to szybko nie mam czasu, to jest do zrobienia, tamto do zrobienia. I tak działają firmy właśnie sekciarskie, że jest dużo pracy, trzeba szybko się z tym wyrobić, że jest praca, praca, praca. I człowiek sobie nie zdaje sprawy, dlaczego ja nie mogę wejść do kościoła. Okazało się, że ja po prostu nie mogłam wejść do kościoła. Ja czułam paniczny lęk przed kościołem, nie mogłam. Woda święcona to już w ogóle. To było straszne dla mnie było wyzwanie. W momencie, gdy miałam podejść i przełamać się znów do święconej wody, przy czym zadałam sobie pytanie sama właśnie, że chodziłam kiedyś na pielgrzymki, na oazy, tak pięknie potrafiłam się modlić. Gdzie to wszystko jest? No przecież byłam zawsze przy tym Panu. Oni odciągają nas nie tylko od rodziny. I to jest właśnie duchowe, tak jak nasi księży, nasi ojcowie egzorcyści wyrzucają te złe demony. Z ludzi, tak, oni wyrzucają nasze dobre duchy, nasze rodziny, nasze przywiązania, wyrzucają przede wszystkim Pana Jezusa, zajmują sami to miejsce. Przy czym są to okultyści, tak samo w tej chwili jest bardzo modna ezoteryka. To jest właśnie to. Pierścienie Atlantów również, to są też krzyże Atlantów, służą do tego. I człowiek czasami nie wie, że potrafią to zrobić na odległość. Także to są rzeczy, gdzie ja przestrzegam wszystkich słuchaczy, wszystkie osoby przed tym, żeby nie kupowały przede wszystkim kosmetyków z firm typowo takich właśnie domokrążców, nie wpuszczały takich ludzi do domu, nawet pod pretekstem ankiet. Nawet pod pretekstem ankiet, dlatego że ci ludzie pracują w sektach i nie zawsze są tego świadomi. Przy czym najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że chodzą we dwójkę, tam są właśnie wspaniałe przyjaźnie, tam zajmie wszystko rodzinnie, jeden drugiemu sobie pomaga. Przy czym to jest normalna, zwykła praca, przy czym człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy. Ja mówię, 4 lata szukam pomocy, szukam modlitwy, ja się nie mogłam modlić. My nawet nie mamy pojęcia, ojcowie nie zdają sobie sprawy, jak wielkim błogosławieństwem jest od Boga powiedzieć imię Jezus. Ja nie mogłam wypowiedzieć imienia Jezus. Widziałam swój koniec świata, który mi zrobiono. Widziałam wszystkie cienie, wszystkie dusze, które ze mnie wyszły, gdzieś się koncentrowały. Także straszne rzeczy widziałam i to są w stanie zrobić. I oni, to nie jest tylko kwestia psychologii. To nie jest tylko kwestia psychologii. Oni są, nie wiem, czy ojcowie też wiedzą, co to jest wudu. Ja pracowałam w firmie, którym dopiero jak skończyłam pracę, dopiero wtedy dowiedziałam się, że właśnie się tym zajmują. Więc dopiero wiedziałam, czym się ci ludzie zajmują. I tym się przestraszyłam i sama nie wiem, jak to będzie dalej. W każdym razie potrafię już na dzień dzisiejszy się modlić.
Czyli jakiś postęp tutaj nastąpił, widać u pani.
Tak, tylko to, że tutaj jeszcze miałam takie ostatnie przebłyski świadomości, dlaczego ja nie mogę powiedzieć imienia Jezus. I tu tu się zaczęło właśnie odnowa w Duchu Świętym w Łodzi, tu się zaczęły prośby do byłych osób, które, znaczy były do osób, które, z którymi chodziłam na oaz, na pielgrzymki, o modlitwę. Ja nie mogłam się sama modlić za siebie, ponieważ czułam, jakby mi ktoś w głowę bił. Widziałam swój cień spadający na dół. To są rzeczy astralne, oni to nazywają rzeczami astralnymi.
Tak, ale dzięki temu wszystkiemu teraz pani może przestrzec innych, chociażby przez ten telefon, prawda?
Tak, a przy tym, no tak, ale z drugiej strony to pokazuje, jak sprawa jest poważna, jak tak. Bardzo tutaj warto być ostrożnym, bo tak jak nasza słuchaczka mówi w tej chwili, to nie jest tylko rzeczywiście kwestia często jakichś technik, prawda, i tak, tak dalej, tak, ale niejednokrotnie mamy do czynienia po prostu ze światem demonów.
Tak, no to jest taki, można powiedzieć, jak gdyby jeszcze głębsze spojrzenie na to wszystko, bo psychologia, ona bada w jakiś sposób materię, czy no, w jakiś sposób funkcjonowanie naszego umysłu, naszej psychiki i na tym poziomie też te duchowe sprawy się odbijają, ale tak, że tak powiem, sięgnąć do tego trzeciego poziomu, to jest właśnie ten problem duchowy, egzorcyzmy, wstręt przed wodą święconą, przed wypowiadaniem imienia Jezus i wszystkie takie straszliwe rzeczy, które pani na pewno musiała przejść, żeby z tego po prostu wyjść, ale to też jest tak, że trzeba zawsze optymistycznie spojrzeć, że to jest wszystko po to, żeby ktoś, no, że tak powiem, bardziej stał się człowiekiem wierzącym. To jest też pewne takie doświadczenie, które w jakimś tam sposób Bóg dopuścił, żeby no, coś pozytywnego z tego właśnie wyniknęło.
Ja szczególnie za ten telefon dziękuję, dlatego że my często koncentrujemy się właśnie na kultach religijnych. My myślimy, że kulty destrukcyjne są związane głównie z religią. Tutaj wcześniej brat Tymoteusz oparł się na książce Hassana, który wyróżnia też te grupy pseudoterapeutyczne, wspierające rozwój człowieka i właśnie handlowe, tylko że... Pani tutaj odsłoniła właśnie też tajemnicę działania tych sekt handlowych. One rzeczywiście oferują olbrzymi sukces finansowy, zapewniają, że wraz z tym sukcesem dystrybutorzy danej firmy osiągną sukces w rodzinie, w kontaktach towarzyskich, a w rzeczywistości oni nie są w stanie uzyskać nawet części z tych zysków, które im się obiecuje. Tracą często relacje z najbliższymi, z dziećmi, tracą wieloletnie przyjaźnie, dotychczasowe wartości. Jak się okazuje, również własną tożsamość oraz godność, bo w tym momencie, jeżeli posługują się ci, którzy stoją na czele tych grup, rzeczywiście metodami już poza materialnymi, czyli nie tylko technikami psychomanipulacji, ale tutaj jest konkretny świat duchowy, prawda? To jest konkretne działanie jednak sił duchowych, to jest to bardzo niebezpieczne. I dlatego ja szczególnie za to świadectwo dziękuję i za przestrzeżenie również słuchaczy, że takie grupy mogą działać i posługiwać się takimi środkami.
Spróbujemy odebrać następny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Postanowiłem dołączyć do tej dyskusji, kiedy usłyszałem ostatni telefon pani. Mianowicie chciałbym jeszcze dodać do tych sekt różnego typu szkoły walk wschodnich, gdzie jest wkładana do głowy filozofia, zupełnie obca filozofia człowieka. Osoby, które miały do czynienia z takimi różnymi szkołami walki również nie potrafiły wypowiedzieć słowa Jezus, a już nie udawało się wypowiedzieć frazy Jezus Chrystus jest moim Panem. I to też jest bardzo niebezpieczne. Pamiętam, kiedyś byliśmy na jarmarku dominikańskim przed kilkoma laty i tam również Hare Krishnowcy, czy ktoś chodził w takich białych strojach, jakby prześcieradłem przepasani. Mój mały synek pyta się, tatuś, co to takiego jest? No cóż, może i skłamałem, ale dziecku powiedziałem, że to jest reklama proszku do prania. I nie było więcej pytania. I no, na koniec może tylko dodam, że bogaty dorobek literacki, którym dysponujemy, to jest siostry Michaeli Pawlik oraz księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego. Na przykład książka Sekty dlaczego, bądź Anatomia sekty. To tyle może z mojej strony. Pozdrawiam ojca, gości i słuchaczy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No właśnie, to nagle okazuje się, że obserwujemy to, co się dzieje i okazuje się, że sztuki walk wschodnich no niestety stoją w jakiejś opozycji czy w jakimś kontraście do chrześcijaństwa. I rzeczywiście jest to również pewnego rodzaju zagrożenie, ta filozofia, która tam obowiązuje. No jest to po prostu formą religii, a te ćwiczenia są formą swego rodzaju kultu, który ci ludzie uprawiają. No pytanie, czy chrześcijanin w ogóle powinien szkolić się w dziedzinie walki fizycznej. To jest zawsze pytanie, które pozostaje jak gdyby otwarte.
Mamy kolejny telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak słucham tej audycji i może tak chciałbym kilka słów powiedzieć ze swego życia. Mając 20 parę lat, odwiedzili nas Świadków Jehowy. Zadali kilka pytań, na przykład kim jest Jezus, kim jest Bóg, jak ma na imię i tak dalej. No nie wiedziałem na to, co powiedzieć i myślę, że główną taką przyczyną, że ludzie z kościoła pchają się za sekt, jest to, że brak im podstaw takiej chrześcijańskiej wiary, co mówi Pismo Święte, i stąd stają się jakby ich zwolennikami, nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego.
Tak.
Tak, no cóż... Pozostaje tylko się zgodzić z tą tezą, że brak wiedzy również, prawda, brak pogłębienia wiary, brak zrozumienia prawd wiary, no i staje się podatnym gruntem, na którym mogą różni manipulanci bazować, prawda?
Cześć.
Świetnie. Odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo. Halo?
Szczęść Boże, ja jeszcze raz.
Szczęść Boże.
Ja się po prostu chciałem zapytać z tego obozu, czy takie działanie, powiedzmy, robienie dzieciom wody z mózgu kilka razy dziennie, plus jeszcze spotkania kadry, gdzie ja w sumie nie chodziłem na te spotkania, bo stwierdziłem, że nie będę brał w tym udziału, bo to było coś nienormalnego. Jak ja tam byłem, to stawałem w obronie dzieci i miałem wszystkich przeciwko sobie. Czy to jakieś ma znamiona sekty, bo w każdym razie na pewno było tam działanie przeciwko rodzinie.
No cóż, to trudno wyrokować, prawda, o tym, nie znając dokładnych szczegółów. Na pewno jest ważne, żeby rodzice, wysyłając dzieciaki na kolonie czy na różnego rodzaju obozy, wiedzieli, kto je organizuje, prawda, i wiedzieli jednak, jakie tutaj będą na przykład metody używane, jak tutaj Pan wspominał, jakieś przez godziny cały czas pranie mózgu dzieci i takie publiczne jakieś oskarżanie się jednych wobec drugich. Nie wiem, skąd takie metody ktoś miał. Panu jako wychowawcy, bo pan mi to opowiadał nieco wcześniej, wątpliwości również jako wychowawcy samym na tym obozie pana to wzbudziło. Myślę, że to tym bardziej jakoś zachęca do tego, żeby uważać, prawda? Żeby dobrze zawsze sprawdzić.
Tak.
Zobaczmy, kolejny telefon. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To ponownie jeszcze ja, Wojtek z Warszawy.
Witamy serdecznie, tak.
Trzy słowa dosłownie, jeśli można.
Tak.
Taka refleksja, może to jest trochę nieuprawnione, bo oczywiście każdy odpowiada za siebie i wyłącznie za siebie, ale... A propos lat 90. i 80. taka jedna uwaga. Czyim synem jest pan Owsiak? Czyim synem jest ten człowiek? Może to nam coś powie?
No tak, to trzeba by było się, może tak powiem, dowiedzieć.
To zostawimy już tak, bez odpowiedzi. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Ojcze, ja się chciałem zapytać, tak, bo to jest dla mnie bardzo ważne, bo ponieważ ja jestem, mogę tak powiedzieć, no, związany z przyjaciółmi, czy można powiedzieć, że Amway to jest po prostu firma sekciarska? Halo?
Tak. No a właśnie, a czy pan obserwuje jakieś właśnie niepokojące zjawiska u siebie?
To znaczy, ja mam, mogę tak powiedzieć, przyjaciół, którzy mogę w ten sposób zasygnalizowali, że oni nie mogli z tego wyjść i to przez parę lat. I jeszcze do tego czasu praktycznie nie mogą się z tego, że tak powiem, wyzwolić z tego Amway'a.
Mhm. Czyli to by na
tym... Ale mam przyjaciół, którzy po prostu działają w tym. Mhm. Ale, że tak powiem, no, są praktykującymi. No tylko taka nachalność jest po prostu, że tak powiem, no.
Tak, tak.
No jest ten element, że tak powiem, no tego domokrążenia po prostu i tak. tych takich, można powiedzieć, zaawansowanych takiej nachalności wśród ludzi po prostu, no i tej wiary, że w sukces, który praktycznie no nie widać tego.
Mhm.
Ale czy to można definitywnie powiedzieć, czy to jest po prostu firma sekciarska?
Myślę, że tak, że to jest ewidentny przykład jednej z takich właśnie grup destrukcyjnych o charakterze handlowym.
Ten Amway, tak?
Tak.
To znaczy, no...
Kolega, ja się przepraszam bardzo, to... bo kolega właśnie miał mi dostarczyć nawet film z Warszawy, który praktycznie chcieliśmy, bo to tak, żeby tak powiem, kawę na ławę, żeby im wytłumaczyć, żeby postawić kropkę nad i nie.
A jak się ten film nazywa?
Materiał filmowy, że
jak się ten
właśnie...
film nazywa?
Halo?
Jak się ten film nazywa?
Właśnie nie wiem. A kolega wyjechał do Warszawy do mamy i praktycznie no nie mogę go, że tak powiem, no nie mogę go dorwać.
Bo...
Ale chciałem tutaj także powiem, czyli jest to jakby ojciec potwierdza to, bo to ojciec Piotr prowadzi w tej chwili, prawda?
Znaczy, wie pan co, no to nie jest tak, że my tu jesteśmy od definitywnych wyroków i tak dalej.
Ja rozumiem, że nie jest to jakiś dyni.
Tak, ale, no ale to nawet, ja nawet opierając się tylko na tym, co pan sam powiedział, bo pan sam powiedział, że o pewnych takich właśnie negatywnych, destrukcyjnych owocach, że tak powiem, działalności, więc tu jak gdyby sam pan sobie odpowiada na to pytanie. Ja tylko panu powiem, że swego czasu pewien reżyser, znany reżyser filmów dokumentalnych, Dederko, nakręcił film pod tytułem Witajcie w życiu. I to był film o no, bardzo negatywnie przedstawiający tą firmę. Zresztą...
Witajcie w życiu.
Witajcie w życiu, tak.
Jeszcze raz powtórzę może. Witajcie w życiu, tak?
Tak. I ten...
Dederko nasz, to jest nasz?
Dederko.
Ceberko?
D.
Dederko.
Od Danuty.
Aha.
Dederko. I okazało się, że firma skierowała pozew przeciwko temu panu do sądu. Jako środek zabezpieczający tam zaproponowano, aby po prostu był zakaz rozprzestrzeniania tego filmu.
Tego filmu.
Tak, więc sąd zdaje się podtrzymał to. Natomiast swego czasu jak gdyby ścieżka dźwiękowa tego filmu była wydrukowana w pewnej takiej wysokonakładowej gazecie polskiej, znaczy nie w Gazecie Polskiej tytuł, tylko w jakiejś innej.
Ale nie tej Gazecie Polskiej.
Nie, to jest to, co chodzi. To chciałem po prostu powiedzieć o jednej z gazet.
O jednej z gazet polskich.
Tak, 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 tak. Natomiast no, myślę, że ten film krąży gdzieś właśnie tak pod ziemią, że tak powiem, chyba, że coś tam się zmieniło w tej dziedzinie. A natomiast no, na pewno może się okazać, że są jakieś inne materiały niezbyt...
Ale ja przepraszam, że jeszcze tak się wtrącę, no, ale jest najbardziej charakterystyczną jeszcze z rzeczą po prostu, to jest to, że oni podatków nie płacą. Amway.
No, wie pan, ja już tutaj, że tak powiem, w dziedzinie
tak, ale
skarbowych... No,
może to
się...
zostawmy, dobrze? Dziękujemy serdecznie. Jeszcze jest kolejny telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ewa mówi z województwa mazowieckiego. Opierając się na książeczce, w takiej broszurce księdza Michała Paradowskiego, o neokatechumenacie.
Ale proszę pani, neokatechumenat jest zatwierdzony przez Kościół, przez Stolicę Apostolską, więc to zostawmy, dobrze? Nie mylmy tutaj sekt autentycznych ze wspólnotami, które są uznane i zatwierdzone i działają wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego, nawet jeśli nie wszystko nam się w nich podoba. Uznajmy to, że niektórzy się właśnie w takich wspólnotach często odnajdują i znajdują drogę do pełni jedności z Kościołem katolickim. Ale chciałbym zapytać o coś innego, bo mówiliśmy już tutaj o wielu sprawach związanych z wchodzeniem do sekt i z zagrożeniem związanym z sektami. Czy łatwo jest wydostać się z sekty?
Nie, no oczywiście jest o wiele łatwiej się ustrzec przed wejściem do sekty niż się wydostać, bo jeśli ktoś jest bardzo długo w sekcie, to on jest emocjonalnie związany z tymi ludźmi. I nawet jeśli dostrzega pewne złe rzeczy w tej grupie, to jemu jest ciężko opuścić tak wewnętrznie, w swoim, jak gdyby w swojej decyzji, trudno taką podjąć decyzję. A jeszcze inną jest kwestią to, że powiedzmy ta grupa religijna, ta sekta, no może jakieś oddziaływania negatywne na tego kogoś, kto chciałby opuścić daną grupę, no naciska na niego, jakieś oddziaływania stosuje. No przede wszystkim takim podstawowym naciskiem to jest to, że słuchaj, ty nie możesz nas opuścić, ponieważ nie będziesz zbawiony. Więc krótka taka właśnie, to po tym też można rozpoznać właśnie sektę, że każda sekta mówi o tym, że tylko u nas można być zbawionym. Jeśli opuścisz naszą organizację, naszą grupę, no nie będziesz zbawiony, więc to są pewne takie właśnie psychiczne czy duchowe oddziaływania, które no, mogą paraliżować wolę człowieka i on dalej będzie po prostu jak gdyby będzie tkwił w tej organizacji.
A jak można pomóc takiemu człowiekowi, który się uwikłał w sektę? Czy można mu jakoś wskazać, nie wiem, czy jakieś środowisko, czy organizację, czy lekturę, czy...
Tak, no tutaj z tym, że żeby komuś pomóc, to już musi w nim być pewna taka iskierka wątpliwości, bo jeśli on jest jak gdyby, można powiedzieć, fanatycznie zapatrzony na tą grupę, w której jest, to pomoc oczywiście, on zresztą nie szuka wtedy żadnej pomocy. Natomiast to on musi sam jak gdyby już dojrzeć tutaj, czy nie wiem, Duch Święty musi go oświecić w jakiś sposób, czy Pan Bóg musi go na tyle dotknąć, żeby on się przekonał rzeczywiście, że myli się, że pomimo tego to jednak się pomylił, bo zresztą to jest trudno się tak samemu przed sobą przyznać, że ja się pomyliłem wiele lat i tkwiłem w czymś, co rujnowało mnie i moje otoczenie. Natomiast ja tutaj bardziej bym kładł nacisk na profilaktykę, bo to jest naprawdę o wiele prostsze, o wiele łatwiejsze i o wiele takie, można powiedzieć, no mówiąc krótko, skuteczne.
Ale przypuśćmy, że no, oby tak nie było, ale po wakacjach rodzice orientują się, że ich syn czy córka jakoś dziwnie się zachowuje, kontestuje wszystko, dziwnie się ubiera, prawda? Może z jakimiś dziwnymi ludźmi się spotyka. No i gdzie mają szukać pomocy?
To znaczy tutaj są dwa rodzaje jak gdyby udzielenia pomocy takiemu człowiekowi. Jedna z możliwości, jeden z rodzajów, to jest oczywiście otoczenie tego młodego człowieka właśnie tą autentyczną miłością w domu rodzinnym. Absolutnie nie należy go odrzucać, potępiać, ale mówić prawdę, bo to są te ziarna prawdy, które docierają gdzieś tam i głęboko zostają w sercu, w umyśle i nawet jeżeli ta osoba przez jakiś czas w grupie pozostanie, to ta prawda będzie w niej pracować. Natomiast jeśli chodzi o pomoc zewnętrzną, to już na terenie właściwie całej Polski istnieją centra informacji o sektach i ruchach religijnych. I w takich centrach można uzyskać różnego rodzaju informacje, ponieważ są czytelnie, są archiwa, są konsultacje internetowe, wykłady, ale co najważniejsze są konsultacje osobiste, czyli taka osoba czy jej rodzina może rozmawiać na dyżurach w takich centrach ze specjalistami, czy to z prawnikami, czy psychologami o swoich problemach i rzeczywiście uzyskuje pomoc. Także w Toruniu też takie centrum działa. Mogę podać może adres toruński, chociaż ja zachęcam do szukania na stronach internetowych również innych takich centrów informacji o sektach. Więc w Toruniu takie centrum działa przy ulicy Rynek Staromiejski 30/6 i dyżury są w niedzielę od godziny 16 do 20 oraz przy kościele na pierwszym Rubinkowie dyżury w poniedziałki również od godziny 16 do 20.
To są dwa punkty.
Dwa takie podstawowe punkty, do których można się udać, jeżeli ma się rzeczywiście problem. W najbliższej okolicy, w Gdańsku, w Olsztynie, prawda, również
Warszawie.
Działają w Warszawie, tak.
Wiele informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych również,
tak,
prawda?
Tak.
Między innymi www.sekty.net,
tak,
albo www.sekty.info. Tam wszędzie na tych stronach znajdziemy odpowiednie informacje.
Tak, warto również dodać, że powstała federacja, która skupia te wszystkie centra informacji o sektach. Takie grono, żeby właśnie następowała jakaś wymiana informacji, współpraca i tak dalej.
Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, bardzo interesujące. Wiele rzeczy tutaj zostało powiedzianych, oczywiście jeszcze więcej niepowiedzianych, dlatego że trudno w jednej audycji nawet objąć tych wiele, wiele spraw, wiele wątków, wiele również różnych nurtów, prawda, które tutaj są. O niektóre nasi słuchacze pytali, o niektóre tylko tak pobieżnie mogliśmy powiedzieć, ale no cóż, jedno ważne na koniec, co warto powiedzieć, to po prostu trzeba być ostrożnym, bo sekty stanowią poważne zagrożenie, prawda? I trzeba podchodzić do nich z jakąś dużą ostrożnością i również w wypadku tych wakacyjnych wypoczynków to również jakoś bardzo być czujnym, prawda? Bo mogą różnego rodzaju zagrożenia tutaj czyhać na młodego człowieka.
Dziękujemy bardzo za telefony i za uwagę.
Z Panem Dziękujemy Bogiem. Serdecznie z Panem Bogiem.
Za chwilę modlitwa na zakończenie dnia.
Bezimienny, boleśnie, żyjesz w tłumie, choć jest.